Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku audycji Medyczne ABC. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest dr Stanisław Wróblewski, lekarz-psychiatra. Dzień dobry Panu.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
Dzisiaj porozmawiamy o paranojach.
Więc chciałbym najpierw wyjaśnić takie pojęcie, które czasem słyszymy w rozmowach między ludźmi, zwłaszcza jeżeli te rozmowy mają charakter pejoratywny, mówi się do kogoś, ty masz paranoję, ty jesteś paranoikiem i tak dalej. Na czym to polega? Otóż paranoja, czyli zaburzenie urojeniowe, jest to jedna z trzech wielkich psychoz, którymi zajmuje się psychiatria. Oprócz schizofrenii, o której mówiłem jakiś czas temu, i oprócz choroby afektywnej dwubiegunowej, czyli choroby polegającej na istnieniu manii, submanii i depresji. Czym są urojenia? Urojenia są to pewnego rodzaju zaburzenia myślenia, które charakteryzują się odpowiedzią człowieka, odpowiedzią mózgu na pewnego rodzaju niekorzystne zdarzenia. Otóż, jeżeli w tych poprzednich jednostkach chorobowych, o których wspomniałem, w schizofrenii, w manii i depresji, również występują urojenia, ale one są jakby niespójne. W schizofrenii są to urojenia często związane z omamami, w manii często z zaburzeniami afektu, czyli z przyspieszeniem działania i z nielogicznością z tym związaną. W depresji są to z kolei urojenia związane z poczuciem winy, grzeszności, poczuciem, że się spowodowuje jakoś nieszczęście. Natomiast w paranoi te urojenia są spójne. Urojenia, czyli myślenie, które ma swoje własności poznawcze, czyli człowiek w tych urojeniach wykazuje pewne rozumienie faktów świata, następnie mają podłoże również taki efekt emocjonalny, czyli człowiek na podstawie tych przemyśleń ma emocje albo dodatnie, albo ujemne, jak również te przemyślenia mają charakter behawioralny, czyli one warunkują pewnego rodzaju postępowanie człowieka związane z tym myśleniem. Dlaczego tak się dzieje? Otóż w przypadku jakiegoś poczucia zagrożenia, człowiek, chcąc odblokować własny lęk z tym związany, upostaciowuje to zagrożenie. Wówczas jest mu łatwiej reagować na upostaciowane zagrożenie poprzez pewnego rodzaju działania i to powoduje, że ten lęk się zmniejsza. Oczywiście, że różnego rodzaju myślenia takie niecałkiem prawidłowe zdarzają się u ludzi zdrowych, niekoniecznie mających paranoję, ale wówczas nie ma tego elementu behawioralnego, czyli to nie warunkuje dalszego postępowania. Teraz na czym, jak my rozróżniamy te reakcje paranoiczne lub paranoje? Jeżeli to trwa dosyć krótko, czyli powiedzmy do 3 miesięcy, to nazywamy to reakcją paranoiczną i po tych powiedzmy czasie krótszym niż 3 miesięcy tego typu wyobrażenia, czyli urojenia zmniejszają się i ustępują. Teraz, jeżeli natomiast trwa dłużej, już to nazywamy paranoją, czyli taką psychozą. Teraz, czym się te urojenia charakteryzują? Może najpierw, czym są spowodowane? Więc często jest to, zwłaszcza przy reakcjach paranoicznych, są one spowodowane, powiedzmy, jakimś dużym przeżyciem lub na przykład uszkodzeniem przejściowym mózgu poprzez czynniki zewnętrzne, typu alkohol, typu narkotyki, zwłaszcza amfetamina, kokaina. Tego typu szkodliwe substancje lub przeżycia powodują, że myślenie staje się patologiczne. Jak to wygląda w praktyce? Na przykład ktoś uważa, że otoczenie lub jakaś konkretna osoba zagraża mu w sposób istotny. Urojenie paranoi lub w reakcji paranoicznej charakteryzują się bardzo dużą logicznością. Taki człowiek wie, dlaczego jakaś inna osoba mu zagraża, wie, kto z tą osobą współpracuje, tworzy cały system spisku i ponieważ to jest logiczne, to czasem jest terapeucie lub lekarzowi trudno podważyć tego typu myślenie. Natomiast często trzeba się zastanowić, czy na przykład myślenie takie typu, że żona mnie zdradza i to z konkretną osobą, jest prawdziwe lub nie jest prawdziwe, ponieważ w życiu różne się rzeczy zdarzają. Oczywiście, jeżeli mówi to człowiek 70-letni o swojej 70-letniej małżonce, od razu świta nam w głowie, że coś z prawdy chyba tutaj nie ma, czegoś z prawdy. Ale przecież w życiu zdarzają się różne rzeczy. Wykluczenie tego i przekonanie pacjenta, że to, o czym mówi, jest tylko urojeniem, bywa naprawdę bardzo trudne, a urojenia te muszą jednakowoż zostać skorygowane, ponieważ inaczej uniemożliwiają w gruncie rzeczy normalne życie choremu. Teraz to jest jakby jedna dziedzina taka, o której powiedziałem, która może powodować reakcję paranoiczną. Ale są też sytuacje społeczne, które też wywołują swego rodzaju reakcje. Na przykład wyobraźmy sobie kogoś, kto jest głuchy, nie potrafi mówić, albo na przykład ma osłabiony wzrok, widzi dookoła siebie różnego rodzaju reakcje ludzi, których nie rozumie, który nie zawsze odbiera jako poprawne wobec niego, no i siłą rzeczy on nie wie, jak na to zareagować. Tego typu zjawisko nazywamy homilopatią, czyli takim urojeniem z upośledzenia zmysłu. Następną sytuacją, o której chciałbym powiedzieć, na którym w obecnym czasie bym chciał, żebyśmy się zastanowili, to jest sytuacja taka, że są uchodźcy na przykład w danym kraju, którzy przyjechali tutaj nie znając języka, nie znając zwyczajów, nie znając nic, widzą niezbyt chętne zachowanie otoczenia, czyli nazwijmy to tubylców, i oni na to reagują tak w zasadzie, jakby mieli urojenia, ponieważ nie rozumiejąc otoczenia, wszelkiego rodzaju działania obok, mogą traktować ksobnie jako wrogie. I tu nie chodzi o żadne mamy czy coś w tym rodzaju, oni po prostu nie rozumieją sytuacji. I przez to na przykład ich reakcje mogą też być wrogie wobec tego społeczeństwa, gdzie się akurat znaleźli. To jest tego typu rzeczy, o których w tej chwili opowiadam, są to reakcje paranoiczne na pewne warunki środowiskowe. Ale teraz chciałbym powiedzieć trochę o prawdziwej paranoi, czyli o takich sytuacjach, których nie możemy za specjalnie znaleźć przyczyn, które mogłyby spowodować takie myślenie urojeniowe, jak opowiedziałem tutaj przed chwilą, czyli jakieś zdarzenia zewnętrzne, jakieś nieszczęścia, jakieś choroby, jakieś nawet narkotyki czy alkohol, które uszkadzają mózg, czy te sytuacje z uchodźcami, czy z, powiedzmy, z upośledzeniem narządów zmysłów, ale we właściwej paranoi, w gruncie rzeczy z przyczyn, których nie jesteśmy w stanie dowieść, zgłębić, zjawiają się myślenia, które nazywamy, które są po prostu urojeniami. Są to urojenia najczęściej ksobne, czyli poczucie zagrożenia, czyli coś podobnego, jak opowiadałem poprzednio, ale tutaj bez tego ewidentnego czynnika zewnętrznego. Ale na przykład również często są urojenia hipochondryczne. Tego typu chory na przykład przychodzi do lekarza, najczęściej pierwszego kontaktu, a później robi takie kółko związane z wieloma specjalistami, utrzymując, że jest chory na coś. Żąda mnożenia badań, więc lekarz, zwiedziony objawami, a czasem dla świętego spokoju, zleca te badania. Te badania naturalnie nic nie przynoszą, no bo jak mają coś przynieść u zdrowego człowieka? Wobec tego ten chory nie jest przekonany, że no jednakowoż jest zdrowy. Nie. Lekarz jest niemądry, badania są albo niefachowe, albo sprzęt niedobry i krąży dalej. No, w końcu najczęściej któryś z lekarzy powie mu, żeby się zwrócił do psychiatry, i jeżeli psychiatra ma szczęście i pacjent też, to wreszcie pacjent może uwierzy, że jest to przyczyna w głowie, a nie w ciele. Kiedyś przedmiotem takich urojeń to bywały na przykład gruźlica, choroby weneryczne. Teraz bardzo modnymi też takimi przyczynami wiodącymi, można by powiedzieć, są podejrzenia chorych, że mają rak albo zachorowali na AIDS. Liczba badań, które są konieczne do wykonania, żeby ten chory uwierzył, jest nieograniczona i tak nie uwierzy.
Wobec tego, jak pomóc takiemu choremu? Mamy osobę w domu, która ciągle mówi, że jest chora, która, nie wiem, widzi inne osoby.
Więc tak, najpierw to by trzeba było tą osobę przekonać, że warto może by było, jeżeli tutaj nikt nic nie znalazł, że może warto by było pójść do psychiatry. Bo jedynie psychiatra ma pewne narzędzia w postaci leków, pewnej grupy leków, które mogą ulżyć tychże podejrzeń. Nie zawsze one będą w 100% skuteczne, ale niemniej przyniosą ulgę, zmniejszą lek. Ale oczywiście nie musi się tak zdarzyć, ponieważ no, psychiatra może być potraktowany jako następny z tych, którzy powątpiewają w naprawdę poważną chorobę. I po co ten człowiek ma się truć jakimiś podejrzanymi lekami, kiedy on jest i tak chory na coś, co się dzieje w brzuchu, w klatce piersiowej, czy na HIV, on tutaj każą mu leczyć głowę. No, każdym razie jest to sytuacja z kategorii tych bardzo niewdzięcznych w leczeniu. Ale teraz chciałbym powiedzieć jeszcze o innego rodzaju urojeniach, z którymi się spotykamy i którymi są zajęte nie służba zdrowia, ale urzędy, sądy i takie różne instytucje, ponieważ jedną z postaci paranoi jest taka paranoja pieniaczy. Jest to taka paranoja, że są urojenia, że ten ktoś uważa, że albo dzieje mu się krzywda, albo jego rodzinie dzieje się krzywda, albo jego grupie społecznej dzieje się krzywda. No, wreszcie chce coś naprawić. W związku z powyższym występuje do różnych instytucji. No, oczywiście najpierw do urzędów i wszelkiego rodzaju odpowiedzi na ogół bywają nieskuteczne. Występuje wyżej i wyżej i wyżej. Później występuje do sądów. Żadne postanowienie czy wyrok sądu jest oczywiście nie spełnia jego poczucia sprawiedliwości. Wobec tego są następne odwołania i wyżej i wyżej i wyżej. No, niektóre kończą się aż za granicą, gdzieś tam w Strasburgu lub gdzieś. Niestety nie da się nikogo przekonać, że nie ma podstaw prawnych, społecznych i tak dalej do jego dążeń, do jego skarg, do jego zażaleń. Ten człowiek bynajmniej w żadnym z tych wypadków nie uzna racji, tylko będzie walczył dalej. Niestety, takiej osoby nie ma też powodu, żeby leczyć, ponieważ ona by musiała sama się przyznać do tego, że nie ma racji i szukać pomocy. No, oczywiście jesteśmy w stanie pomóc, ale nie mamy podstaw do działania wbrew woli takiego człowieka. Natomiast leczenie wbrew woli jest w warunkach polskich określone ustawowo, a urojenia pieniacze na ogół nie spełniają tych warunków ustawowych, czyli zagrażania w sposób czynny sobie lub innym. Chciałbym jeszcze powiedzieć o pewnej grupie innej urojeń, no na przykład, które są może mniej szkodliwe niż te pieniacze, aczkolwiek nie wiem, ponieważ są tacy ludzie, którzy na przykład za ideę fix mają, że dokonali jakiegoś bardzo ważnego wynalazku. Angażują w to całe grupy ludzi. Jeżeli ktoś im mówi, że to nie ma sensu i tak dalej, to znaczy jest to nieodpowiednia grupa ludzi i dalej drąży. Inni chcą reformować religię i stąd się biorą też częściowo różnego rodzaju sekty. No, powiedziałbym to tak z grubsza, ponieważ ten temat jest do drążenia dosyć, powiedziałbym, niepopularny i niewdzięczny. Niemniej, skąd się te sekty w społeczeństwie biorą i te różnego rodzaju odłamy? Najczęściej z powodu urojeń tych ludzi, którzy to zakładają. Tych grup urojeń jest dużo więcej, ale trudno je wszystkie w tym momencie wymienić. Chciałbym też powiedzieć, że oczywiście nie wszyscy ludzie mogą zachorować lub mogą być podatni do powstania u nich tego typu reakcji paranoicznych lub paranoi. No, paranoia to jest może już głębsza sprawa, więc najczęściej tutaj przyczyny są trudne do określenia, ale przez reakcje paranoiczne zapewne mogą powstać u ludzi, którzy pierwotnie byli zupełnie zdrowi. W związku z powyższym powstaje to u ludzi, którzy przed zachorowaniem, przed wystąpieniem tej reakcji paranoicznej czy paranoi, mieli pewne cechy osobowości takiej podejrzliwej, nieufnej, obarczonej ksobnością, czyli że wszystkie postępowania społeczne wokół nich mogą być dla nich niekorzystne.
Zauważyliśmy cechy psychozy u naszych bliskich. Wobec tego, co możemy dalej zrobić, gdzie skierować, jak pomóc takiej osobie?
Pierwszym krokiem to byłoby przekonanie w sytuacjach, jeżeli uważamy, że jesteśmy w stanie w jakimś sensie odwieść od takiego myślenia, aczkolwiek zdarza się to dosyć rzadko, że będziemy w stanie argumentami logicznymi przekonywać, że to myślenie nie ma racji. Ale czasem jest tak, niestety, że nastawienie paranoiczne, urojenia wypowiadane przez chorego przekonują tego członka rodziny, który chce ich odwieść od tego. I to wtedy nazywamy obłędem udzielonym. I wtedy mamy nie jednego chorego, a dwóch chorych. Ale to jest jakby tak na marginesie, ale obłęd udzielony wcale się nie zdarza tak rzadko. Natomiast niewątpliwie powinniśmy starać się odwołać po pierwsze do lekarza, czyli do psychiatry. Względnie w przypadku, powiedzmy, urojeń jakichś religijnych, czasem pomoc może nieść kościół zinstytucjonalizowany, czyli księża i osoby, które są autorytetem dla takiej osoby. Natomiast w innych wypadkach w zasadzie udowodnienie na przykład komuś, że go żona lub mąż nie zdradza, niezależnie od wieku i od absurdalności tego twierdzenia. Z doświadczenia wiem, że jest bardzo trudne. Udowodnienie komuś, że świat nie działa przeciwko niemu i odwiedzenie go od pisania skarg coraz to wyżej, chyba jest jeszcze trudniejsze. Czyli starajmy się skłonić taką osobę, która ma twierdzenia urojeniowe, do kontaktu z psychiatrą. Jeżeli spotka psychiatrę, któremu uwierzy, to nie zawsze się zdarza, to wówczas jest szansa powodzenia leczenia tej przypadłości pod warunkiem systematycznego przyjmowania leków. Myślę, że wszelkiego rodzaju terapie, psychoterapie w przypadku tych zaburzeń, a zwłaszcza paranoi prawdziwej, mają znaczenie drugorzędne. W przypadku tej postaci reakcji paranoicznej, która trwa określony czas, to myślę, że może przyspieszyć trochę czas wyjścia z błędu.
Czyli pamiętajmy, że ty paranoiku to nie jest obelga, to jest poważna choroba psychiczna, która wymaga reakcji od strony psychiatry i otoczenia, że nie jest to łatwa choroba, że wymaga dużo pracy.
I systematyczności, a przede wszystkim dobrego kontaktu między chorym i tutaj powinna być rola rodziny, która by do tego kontaktu z psychiatrą jakby zachęcała. I ten kontakt między psychiatrą a chorym musi polegać na obustronnym zrozumieniu, bo to nie chodzi tylko o to, żeby chory zrozumiał, że psychiatra ma mu pomóc, ale też psychiatra musi się nie zrażać tym, że jego działania nie spotkają się przynajmniej na początku z pełnym zrozumieniem i akceptacją chorego.
Moim i Państwa gościem był dr Stanisław Wróblewski. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Również dziękuję Państwu i Pani.